Moi drodzy, otwieramy zatem Biblię i chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Bardzo często nie przywiązujemy do tego aż tak wagi, tak wielkiej wagi, ale jest to niezwykle istotne. Moi drodzy, zacznę od pewnej smutnej historii. A wydarzyła się ona w życiu pewnego sportowca. Nazywał się Chris Benoit, a tak dokładnie Christopher Michael Benoit. Był Kanadyjczykiem. Urodził się 21 maja 1967 roku. Był niewysokim, ale dobrze zbudowanym, krępym zawodnikiem, który uprawiał sport dosyć ekstremalny. Być może słyszeliście o wrestlingu. To są takie zapasy. Na arenie zamiast bokserów, na takim ringu, walczą ze sobą dobrze zbudowani mężczyźni, którzy w sposób niezwykle widowiskowy miotają sobą, rzucają, wykręcają sobie ręce. Niektórych to oczywiście bardzo pasjonuje. W każdym razie Chris Benoit był właśnie takim zawodnikiem. Ale miał pewien defekt, jeśli tak to można nazwać. Zawodnicy, którzy walczą na ringu, zazwyczaj są to potężni faceci, około 1,80 m wzrostu i więcej. To są takie pęki mięśni. Chris był niewysokim człowiekiem, ale miał ducha walki. Osiągnął naprawdę wiele, zdobył wiele pasów w różnych kategoriach tych walk wrestlingowych, a swoje niedomagania wzrostu rekompensował wolą walki, bardzo takimi morderczymi treningami. Był w tym naprawdę dobry. Kochał to, co robił. Był też mężem i ojcem. Miał żonę, którą bardzo kochał, i synka, Daniela. Problem polegał na tym, że ten sport jest sportem niezwykle urazowym, a więc w trakcie treningów, walk, nieraz Chris miał połamane żebra, troszeczkę naruszony kręgosłup, obolałą głowę, niejeden siniec i tak dalej. W konsekwencji musiał przyjmować wiele środków przeciwbólowych, a także sterydów. Niestety nie pozostało to bez wpływu na jego zachowanie. 23 czerwca 2007 roku doszło do dramatu. Chris pod wpływem zbyt wielkiej ilości przyjętych sterydów i innych leków zamordował swoją żonę i swojego synka. Nie wiedział, co robi. Kiedy następnego dnia doszedł do siebie, również sobie odebrał życie. Wcześniej przy ciałach swojej żony i synka położył Pismo Święte, być może traktował tą księgę jak talizman. W każdym razie doszło do niesamowitej tragedii. Ale już wcześniej coś z Chrisem działo się nie tak. Wysyłał jakieś dziwne SMS-y, popadał w jakieś depresyjne stany i w końcu tego 23 czerwca doszło do potężnej tragedii. Czegoś zabrakło. Wysiadły, jak możemy to powiedzieć, hamulce. Jakaś cząstka gdzieś tam w głowie, w mózgu, w osobowości Chrisa nie zadziałała tak, jak należy i niestety stało się coś, czego cofnąć się już nie dało. Człowiek, korona stworzenia. Patrzymy na siebie z dumą i często mówimy, że człowiek to brzmi dumnie, bo tak jest, kochani. Mamy podstawy, żeby cieszyć się tym, że jesteśmy ludźmi, że przewyższamy pod każdym względem świat zwierząt. Jesteśmy na samym szczycie tej piramidy Bożych stworzeń. Niektórzy obrażają się, kiedy ktoś próbuje porównywać człowieka do komputera. Toczą się spory, dyskusje, czy kiedykolwiek doczekamy takiego momentu, kiedy powstanie coś, co dzisiaj niektórzy nazywają sztuczną inteligencją. Czy powstaną maszyny, które będą potrafiły samodzielnie myśleć, dokonywać decyzji i tak dalej. Są ku temu pewne starania. Są już komputery, które grają w szachy, tak? Ale to jeszcze nie jest człowiek, nawet w miniaturze. Daleko, daleko jeszcze do tego, ażeby osiągnąć ten cel. Ale moi drodzy, mała lekcja informatyki. Ja nie wiem, czy tutaj może ktoś mnie poprawi. Ja nie wiem, czy urządzenia, które pracują pod Androidem, mają coś takiego jak BIOS. Mają? Tomek kiwa głową, że tak. Moi drodzy, jest w każdym komputerze, w laptopie, w takim stacjonarnym komputerze taka niewielka cząstka, taki niewielki chip, który informatycy określają z angielskiego mianem BIOS. BIOS. W języku greckim BIOS znaczy życie, natomiast ten skrót pochodzi od czterech angielskich słów, mianowicie basic, input, output, system. Czyli po polsku rzecz biorąc, jest to podstawowy system wejścia-wyjścia. Ten niewielki element komputera odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie maszyny. Kontroluje komputer. A więc kiedy włączamy guziczek, włączamy, tak? Mówi się włączamy, poprawiam się. Kiedy włączamy guziczek i zapala się dioda wskazująca na to, że uruchamiamy laptopa albo komputer, to właśnie BIOS przystępuje do działania. Te podstawowe procedury, które są związane z uruchomieniem komputera, są poddawane ocenie, czy wszystko idzie tak, jak należy. To jest taki element, który sprawdza poprawność uruchamiania maszyny. Czy my mamy coś takiego w sobie, w naszych głowach, jak BIOS? Jak pewien element, który kontroluje nasze zachowanie, działanie, czyny, decyzje. Jak myślicie, mamy? Mamy coś cudownego, co Biblia nazywa sumieniem. Biblia to nazywa sumieniem. Jest to niezwykły dar. Dar unikalny wprost. Chyba żadne zwierzę nie posiada czegoś takiego jak sumienie. Zwierzęta posługują się czy działają w oparciu o instynkty. Natomiast człowiek sumienie ma. Ja myślę, że każdy z nas, tak? Czy jest tutaj wśród nas ktoś, kto nie ma sumienia? Chyba się nikt nie przyzna, prawda? Wszyscy mamy. I całe szczęście. Czasami mówimy, gryzie mnie sumienie. Czasami tak jest, że kiedy zrobimy coś nie tak, jakiś zły czyn, decyzję, jakieś niepotrzebne słowo, to gdzieś tam w głowie zapala nam się taka lampka, która mówi nam, zrobiłeś coś nie tak. To, co powiedziałeś, to, co uczyniłeś, jest nie w porządku. Sumienie nas zaczyna oceniać, osądzać, atakować. Niektórzy nazywają sumienie obecnością Boga w człowieku, albo naszą pierwotną naturą, albo jeszcze inaczej głosem Boga w nas samych. Sumienie w języku greckim oddane jest słowem synaidesis i składa się z dwóch takich jakby fragmentów, dwóch członów. Pierwsze, syn, znaczy razem, wespół, wspólnie. Eidesis znaczy wiedza, poznanie. Innymi słowy, starożytni Grecy uważali, że sumienie, ten głos, który nosimy w głowie i w sercu, sumienie jest to pewna wiedza, którą dzielimy z kimś innym, a w tym wypadku jest to wiedza, którą dzielimy sami ze sobą. Potrafimy jakby stanąć obok, tak? I ocenić samych siebie, nasze działanie, czyny, słowa, myśli, zamiary. To jest taki nasz wewnętrzny trybunał, wewnętrzny sędzia, poddający ocenie nasze życie. Julian Tuwim napisał kiedyś, sumienie to taki cichy głos, który szepcze nam do ucha, że ktoś patrzy. Nie jest tak? Ktoś powiedział, że chrześcijanami jesteśmy wtedy, kiedy nikt na nas nie patrzy, bo wiecie, w kościele, w grupie ludzi wierzących, to najczęściej wypadamy całkiem dobrze, prawda? Ale kiedy opuszczamy budynki kościoła, kiedy jesteśmy we własnym domu, być może tylko w gronie rodzinnym, albo sami zupełnie, dopiero wtedy zaczyna się nasze prawdziwe życie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedy byłem jeszcze mały, to taką bajkę widziałem w telewizji, w tej czarno-białej, w której były tylko dwa kanały. Była taka baśń pod tytułem Pantofle Szczęścia. Nie wiem, czy pamiętacie taką baśń. Sprawa polegała na tym, że ktoś znalazł dwa pantofelki, takie gumowe jakieś, takie chyba, takie kalosze szczęścia, pomyliłem. I kiedy się je włożyło, to człowiek nagle uzyskiwał umiejętność odgadywania myśli innych ludzi. Patrzył na kogoś i słyszał myśli, które gdzieś tam się kłębią w głowie. Na początku było to całkiem fajne, wiecie, bo to można było posłuchać, wiele się wiedziało, ale w pewnym momencie każdy, kto te kalosze zakładał, nie chciał już tego wiedzieć, bo ta wiedza wcale nie była taka przyjemna. A więc my mamy coś takiego jak sumienie, które jest z nami zawsze. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy, cokolwiek czynimy, to sumienie z nami jest i nie ma od niego ucieczki tak jak od cienia. Ono jest zawsze. A więc sumienie to jest taki cichy głos, mówił Julian Tuwim, który szepcze, że ktoś patrzy. Ale inny myśliciel powiedział, sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasami chodzimy źle. Kolejny myśliciel powiedział, że sumienie nie powstrzymuje nas od grzechu, przeszkadza tylko się nim cieszyć. Nie jest tak? Sumienie to nie jest hamulec, który nas powstrzyma przed złem, ale kiedy już coś złego zrobimy, radości w tym nie ma. Jeżeli działa sumienie. Jeżeli działa sumienie. Gdyby w głowie Chrisa Benoit sumienie działało tak, jak należy, czy doszłoby do tej tragedii?
Nie.
Czegoś zabrakło. Czegoś zabrakło. Coś zostało wyłączone. Jakiś element nie zadziałał tak, jak należy i człowiek zrobił coś, co na drugi dzień go po prostu przeraziło. Tak dalece, że odebrał sobie życie. Po co nam jest sumienie? Do czego nam jest ten dar? Dlaczego jest tak ważny w naszym życiu? W liście do Rzymian, w rozdziale 9, pierwszy i drugi wiersz mówi tak. To są słowa apostoła Pawła. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Co mówi apostoł Paweł? Ja nie okłamuję. Moje sumienie jako strażnik, jako ten głos obok mnie, we mnie, mówi, że to, co piszę, to, co zwiastuję, jest prawdziwe. Nie ma między moim sumieniem a moim działaniem jakiegoś rozerwania, rozdźwięku. Jest tak, jak mówię. Sumienie jest darem od Boga. Jest świadomością dobra i zła. Wewnętrznym głosem, który oskarża lub uniewinnia nasze czyny, nas samych, jak sędzia. Pod warunkiem, że sumienie jest sumieniem dobrym. Zdziwicie się może, ale w Biblii mowa jest o kilku rodzajach sumienia. Nie zawsze to sumienie jest dobrym, czystym sumieniem. Dlatego w Dziejach Apostolskich, w 24 rozdziale, wierszu 16, słowa, które czytaliśmy na początku przed kazaniem. Apostoł Paweł mówi: usilnie staram się, aby zawsze mieć czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Co mówi apostoł Paweł? Że on się, żeby zachować to czyste sumienie, co robi? On się usilnie stara. Gdyby Chris Benoit zamiast gorliwie trenować, ćwiczyć mięśnie, prawda, chwyty, rzuty, pomyślał sobie o swoim sumieniu. Tak usilnie postarał się, żeby to sumienie działało jak należy. Do tego dramatu by nie doszło. Czyste sumienie jest niezwykle ważne. Wiecie dlaczego? Bo ono koryguje nasze postępowanie. Ono ostrzega nas, kiedy wchodzimy na teren, który nie jest dla nas. Kiedy przekraczamy linię niebezpieczną dla nas samych. Ono ostrzega nas i sprawia, że unikamy. Boimy się. Jakby tak spontanicznie schodzimy z drogi zła. A teraz posłuchajcie fragmentu listu Pawła, który napisał do swojego młodego pomocnika Tytusa. Jest to list do Tytusa, rozdział 1, wiersz 15-16. Co tam czytamy? Dla czystych wszystko jest czyste. Dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi, niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. Popatrzcie, co pisze apostoł Paweł, że są pewni ludzie, których sumienie jest jakie? Zbrukane, skalane. Ich patrzenie, myślenie, ich postrzeganie świata jest również zdeformowane. Co mówi Paweł? Że dla czystych, tych, którzy mają w sobie tutaj w sercu czyste sumienie, świat jest jaki? Czysty. Dla tych, których sumienie zawodzi albo jest zdeformowane, świat też jawi się zupełnie inaczej. Jaką wizję świata posiada człowiek o czystym sumieniu, powiedzcie mi? Jak patrzy na świat człowiek o czystym sumieniu? Jeśli on tutaj w środku, w swojej głowie, w swoich myślach ma ład, porządek, czystość, to i świat wydaje mu się taki. Człowiek o czystym sumieniu czego się spodziewa od innych ludzi? Dobrych rzeczy, tak? Popatrzcie, dlatego Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, to on w tych ludziach, którzy go otaczali, co widział przede wszystkim? Dobro. On w każdym człowieku umiał, nawet w najbardziej upadłym człowieku, umiał dostrzec dobro, które można w nim rozwinąć. Dlatego ludzie tak chętnie szli za Jezusem, bo on nie miażdżył ich krytyką. Co prawda nie lekceważył nigdy grzechu, co być dobrze zrozumiany. Pan Jezus nie zamiatał grzechu pod dywan, prawda? Ale kiedy spotykał na swojej drodze grzesznika, to umiał w każdym człowieku dostrzec jakieś dobro, które mógł pochwalić, które mógł rozwinąć, które mógł podlać jak kwiat, żeby było jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej rozwinięte. dla ludzi, którzy mają czyste sumienie. Świat jest pełen ludzi, którzy mają w sobie chociaż cząstkę dobra. I to dobro można w nich rozwijać. To jest takie patrzenie oczami Boga. To jest takie patrzenie Kościoła Chrystusowego, gdzie spotykamy różnych ludzi, dalekich od ideału, prawda? Dalekich. Ale czy my jesteśmy już idealni? Czy my nie potrzebujemy dalszej obróbki, takiego ociosywania? Czy my już nic w swoim życiu nie mamy do zmiany? Wiele jeszcze. Ale już dzisiaj możemy czuć się przez Boga akceptowani, kochani, objęci Jego łaską, przebaczeniem, akceptacją. To jest piękne uczucie, być blisko Boga. A jak wygląda świat oglądany przez ludzi, którzy mają z sumieniem problem, których sumienie są skalane? Świat wygląda wtedy zupełnie inaczej. To jest tak jak patrzenie przez brudną szybę. Tak a propos, moi drodzy, nie wiem, kiedy to zrobimy, ale może któregoś dnia umówimy się, żeby zejść tam na dół i w tych salach w baptysterium może troszeczkę wspólnie sprzątać, bo czasami jak się patrzy przez te szyby, to lepiej nie patrzeć. Ale zrobimy to, żeby wszystko było fajnie i tak jak należy. Moi drodzy, jak wygląda świat oglądany przez brudną szybę sumienia? Jacy są wtedy ludzie? Świat jest wtedy zły, plugawy. Ludzie są nikczemni, grzeszni, nikomu nie można ufać, nikomu wierzyć. Trzeba od świata stronić, skryć się w swojej fortecy w przekonaniu, że tylko ja wypełniam ustalone przez Boga standardy, tylko ja jestem dobry, tylko ja jestem gorliwy, tylko ja jestem posłuszny. Znacie takie postawy? Czasami spotykamy takich ludzi. Jeżeli coś ze mną jest nie tak, to skalane sumienie, ono też nakazuje mi patrzeć zupełnie inaczej na innych ludzi obok mnie. Pan Jezus miał czyste sumienie. Mówił, kto z was wykaże mi grzech? Diabeł nie ma nic we mnie, dlatego jego patrzenie na świat było pełne miłości, takiej nadziei, dobrych oczekiwań. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli w sobie sumienie czyste, które niczego nam nie wyrzuca, które jak strażnik pilnuje naszej wewnętrznej czystości myśli i czynów. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w wierszach 17 do 20 czytamy, znowu są to apostoła Pawła słowa. Ciekawa rzecz, że w Nowym Testamencie słowo sumienie występuje około 30 razy, a 27 razy używa tego słowa, wiecie kto? Właśnie apostoł Paweł. Niektórzy mówią, że to właśnie apostoł Paweł wprowadził ten termin sumienie do języka chrześcijan. I on w wielu miejscach mówi właśnie o sumieniu. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w wierszu 17 do 20, mówi tak. Zaklinam was w Panu, abyście nie postępowali, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącego w niej niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Popatrzcie, że to sumienie, które jest lekceważone, które jest deprawowane, ono nie może spełniać funkcji tak, jak należy. Jeżeli nie czyścimy tego sumienia, nie dbamy o nie, nie jesteśmy wrażliwi na jego głos, to w pewnym momencie coś niezwykle ważnego tracimy. Jeszcze kiedy byłem w seminarium, pastor Polok mówił, że poganie wyobrażają sobie sumienie, wiecie jak? Jak taki trójkąt, który wiruje w sercu. Trójkąt, kiedy jest nowy, to on ma takie trzy ostre wierzchołki. Kiedy popełniamy zło, ten trójkąt się obraca w sercu i kaleczy to serce, zadaje ból. I kiedy robimy coś złego, to mamy wyraźny sygnał, tak myślą poganie, że robię coś nie tak i powinienem się od tego jak najszybciej powstrzymać. Ale co się dzieje, kiedy ten głos sumienia lekceważymy przez długi czas? To ten trójkącik wiruje, jego rogi się stępiają. Tak? I w tym momencie dochodzimy do sytuacji, kiedy czynimy coś złego i już sumienie nie zadaje nam bólu. I do tego zła możemy się wtedy przyzwyczaić. Popatrzcie teraz, coś niezwykle ważnego. Dla mnie to była rzecz niezwykle nowa. Adolf Hitler oświadczył, że jego misją jest uwolnienie człowieka od poniżającej chimery, od ułudy zwanej sumieniem. Wprowadzone przez niego rządy terroru w zatrważający sposób ujawniły, jak okrutni potrafią być ludzie, którzy zagłuszają swoje sumienie. Czy potraficie sobie wyobrazić człowieka, który jest na co dzień kochającym mężem, kochającym ojcem, który głaska po główce swoje dzieci, który idzie do ogrodu bawić się z nimi, zrywa kwiaty, pieli ogródek, który przy obiedzie prawi komplementy swojej żonie, a potem wkłada mundur SS i idzie za bramę do obozu koncentracyjnego i strzela do ludzi. Potrafisz sobie coś takiego wyobrazić? Adolf Hitler powiedział: moją misją jest to, żeby uwolnić człowieka od poniżającej chimery, jaką jest sumienie. Powiedział: sumienie to żydowski wynalazek. Na pewno? Jak żyje człowiek, który zabije w sobie sumienie? Który pozwoli temu sumieniu umrzeć? Kiedy umiera sumienie, kiedy nie działa tak, jak należy, grzech wydaje się być atrakcyjny, powabny, korzystny. Zagłuszanie głosu sumienia wprowadza w nasze życie zatwardziałość, znieczulicę, obojętność. To lekceważenie głosu sumienia skutecznie, powoli, bez pośpiechu zabija nas duchowo. Zabija nas duchowo, gdy zagłuszamy głos sumienia. Czy dzisiaj, kiedy upadasz w grzech, popełniasz jakieś zło, czujesz nadal dyskomfort? Czy dzisiaj, kiedy popełnisz grzech, ten stan napełnia cię lękiem, smutkiem, rozpaczą? A może już nic nie czujesz? Gdy kłamiesz, pożądasz, kradniesz, złorzeczysz rodzicom, czy słyszysz jeszcze jakiś głos w sobie? To są ważne pytania, moi drodzy. Ja nie oczekuję, żebyśmy publicznie na nie odpowiadali, ale sobie powinniśmy. Czy słyszę jeszcze głos sumienia? Ta potrzeba posiadania dobrego sumienia, ona jest ważna w życiu każdego człowieka wierzącego. Zresztą to jest dar, który jest udzielony każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy chodzi, czy nie chodzi do jakiegokolwiek kościoła. Ale o ile jest ważny w życiu każdego przeciętnego, szeregowego człowieka, przepraszam za określenie, to o ile, jak ważny jest, o ile bardziej ważny w życiu przywódców Kościoła. Zgodzicie się ze mną? Jeśli ktoś pełni posługę pastorską, jest starszym zboru, członkiem rady, pełni jakieś bardziej odpowiedzialne funkcje w Kościele, jak ważne jest to, żeby słuchać wewnętrznego głosu sumienia. Czy wiecie, że jedną z definicji grzechu jest niesłuchanie swojego sumienia? Najczęściej mówimy, że grzech jest to przestępstwo przykazań, przestępstwo w zakonu. O tym mówi apostoł Jan. Mówimy także, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. O tym wspomina Jakub w swoim liście. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział tak: wszystko, co nie wynika z przekonania, jest grzechem. Jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, a sumienie nam mówi: nie rób tego, nie rób tego, a my ten głos tłamsimy w sobie, to może się okazać, że zmagamy się w tych decyzjach z samym Bogiem. Dobrze jest słuchać swojego sumienia, nawet gdybyśmy popełnili błąd. Bo jeśli popełnimy błąd, ale jesteśmy zgodni z sobą, to co powie Pan Bóg? On naprawdę wierzył w to, co robił. On był przekonany, był zgodny ze sobą, że tak należy. Miał dobre intencje. Słuchał swojego głosu. Ale jeśli lekceważamy głos sumienia, to wtedy oczywiście możemy popełnić niesamowity błąd. Popatrzcie, co mówi prorok Ezechiel w 44 rozdziale, wiersz 23 do 24. To było zadanie kapłanów. Kto dzisiaj może być odpowiednikiem kapłana w Kościele? No ci, którzy nauczają Słowa Bożego, tak? To jest zadanie tych, którzy dzielą się Słowem Bożym. Księga Ezechiela, 44, rozdział, wiersz 23 do 24. I mają pouczać mój lud o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte. O różnicy pomiędzy tym, co czyste i co nieczyste. W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. Jakie było zdanie kapłanów? Oni, jako ci, którzy mieli wychowywać, korygować, karmić ludzi wierzących, oni sami musieli być jak kompas, tak? Musieli widzieć granicę między dobrem a złem. Czy dzisiaj te normy przestały obowiązywać? Nie. Im większa odpowiedzialność na naszych barkach, tym większe oczekiwanie Boże. Znamy wszyscy to powiedzenie Pana Jezusa, słowa Jezusa, że komu więcej dano, od tego się więcej wymaga, prawda? Oczekuje. A więc jest to ważne, abyśmy, moi drodzy, byli wierni, stali na straży czystości swojego sumienia. Pan Bóg jest niesamowity. Ja jestem rozkochany w Panu Bogu i powiem wam dlaczego. Dlatego, że Pan Bóg często nas zawstydza, wprowadzając nas z tych naszych dróg, takich krętych, zawiłych, na swoje, wąskie co prawda, ale proste drogi. Znacie historię Jonasza? Kto już nie zna, myślę, że dzieci mogłyby nam opowiedzieć. Wyobraźcie sobie Jonasza, który po tych wszystkich przeżyciach z Panem Bogiem, tą ucieczką na statku, tym połknięciem przez jakąś wielką rybę, wypluciem na brzeg, potem zwiastowaniem, aczkolwiek niechętnie, z taką podkówką odwróconą, zwiastowaniem Słowa Bożego na ulicach Niniwy, w końcu spoczął, nagle widzi, że jakaś roślinka wyrosła, jest cień, siedzi. Próbujecie sobie wyobrazić minę Jonasza, który patrzy w kierunku Niniwy? Jak mogła wyglądać twarz Jonasza wtedy? Siedział taki naburmulony, tak? Patrzył, gdyby oczy mogły zabijać wzrok, to na pewno by tylko dym z tej Niniwy poszedł, a więc patrzył na to znienawidzone miasto, taki nabombany, taki zły, że musiał to zrobić, co zrobił, trochę zły na Pana Boga. I popatrzcie, Pan Bóg przychodzi do tego swojego kochanego proroka, który nie do końca chyba z Panem Bogiem współpracował, i popatrzcie, co Pan Bóg mówi Jonaszowi. To jest Księga Jonasza, rozdział 4, wiersz 10-11. Rzekł Pan, tobie żal krzewu, który usechł, prawda? Którego nie uprawiałeś, nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swojej prawej ręki od lewej, a ponadto mnóstwo zwierząt? Czasami jedno z pytań na kursie prawa jazdy brzmi, czy pan albo pani odróżnia prawą rękę od lewej, tak? Bo kiedy trzeba skręcać w prawo, w lewo, no to czasami się mylą kierunki. Co mówi Pan Bóg o mieszkańcach Niniwy? Potężne miasto, 120 tysięcy ludzi w starożytności, to mógł być jakiś 7-8 wiek przed Chrystusem, to było potężne miasto, moi drodzy. 120 tysięcy ludzkich istnień. Czego Jonasz życzył temu miastu? Panie, niech zadymi. Niech zadymi, niech spadnie ogień z nieba i niech dym, jak Sodoma Gomora. A mówi Pan Bóg, żałujesz roślinki. A ja tam mam 120 tysięcy swoich dzieci, którym zawiodło sumienie. Wysiadło. Nie odróżniają lewej od prawej ręki. Nie odróżniają. A ja chcę im dać ten dar. Popatrzcie, jak Bóg cudownie na nas patrzy. Każdemu z nas zdarzyło się pogubić, zrobić coś nie tak, zrobić coś głupiego, czasami coś odrażającego, odpychającego. Ale co robi wtedy Pan Bóg? Czy przychodzi wtedy, bierze nas za kołnierz i wystawia za drzwi i mówi, już nie jesteś moim dzieckiem, moim synem, moją córką? Przychodzi, otula ramionami i mówi, popracujemy nad tym. Zrobimy coś jeszcze, żeby było dobrze. Pan Bóg kochał to miasto. Miasto okrutne, krwawe, nieprzyjazne. Miasto, które za jakiś czas miało pójść i zabrać 10 pokoleń izraelskich do niewoli i zadać wiele bólu narodowi wybranemu przez Boga. Pan Bóg zmienia nas swoją cierpliwością i miłością. Jonasz musiał tą lekcję zrozumieć, że Pan Bóg jest dawcą dobrego sumienia. Możemy powiedzieć dzisiaj, no tak, ale jeśli coś zaniedbałem, jeśli przez ostatni czas nie regulowałem swojego sumienia, zaglądając do Pisma Świętego, może czyniłem rzeczy, o których wiedziałem, że są złe i przyzwyczaiłem się do nich i nie mam zamiaru z nich rezygnować, może do dzisiaj, czy jest szansa, żeby to sumienie tak odremontować, odnowić, żeby ono nadal działało tak, jak należy? Jak sądzicie, czy jest to możliwe, czy nie? W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 9, wiersz 14 czytamy. Krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście mogli służyć Bogu żywemu. Co czyni krew Chrystusa dla nas, ludzi połamanych przez zło? Co czyni? Krew Chrystusa ma moc oczyścić nas z każdego grzechu, a także oczyścić nasze skalane sumienie. Czego potrzeba? Kiedy patrzę w lustro i w pewnym momencie dotyka mnie taka myśl, chyba nie wszystko u ciebie jest w porządku, to mogę się do tego zwyczajnie jakoś przyzwyczaić, ale to zabrzmiało. Uznać to za stan normalny, akceptowalny, albo powiedzieć, Panie Boże, chciałbym coś zmienić. I to się dzieje, moi drodzy. Nie tak dawno poznałem pewnego mężczyznę w średnim wieku. Spotkaliśmy się przy filiżance gorącej czekolady i zaczął mi opowiadać swoje życie. To jest, powiem wam, życiorys, którym można by obdzielić kilka osób. Bardzo burzliwe życie. Ale to, co najbardziej mnie zszokowało, to słowa, które brzmiały mniej więcej tak. Pastorze, przez długi czas ja po prostu kochałem zło. Ja lubiłem ciemność. Spałem chyba ze 150 razy na cmentarzu. Pociągał mnie ten świat mroku, zła, grzechu. Ja to po prostu lubiłem. I pewnego dnia obudziłem się i nagle stwierdziłem, że coś ze mną nie tak. Bo te moje złe czyny zaczęły mnie boleć. Bo te moje złe czyny, miałem świadomość, że ranią moją żonę, moje dziecko, moich przyjaciół, znajomych. Ja nie wiem, skąd to mam, ale ja się obudziłem i wiem, że muszę coś ze swoim życiem zrobić. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Pan Bóg czyni takie rzeczy. Dlatego, kochani, mamy od Boga tutaj w głowach, w sercu taki niewielki chip, który nazywa się sumieniem. Dany nam po to, żeby jak kompas prowadził nas do Boga. Dbajmy o to delikatne urządzenie. Dbajmy o to czyste sumienie, żebyśmy się nie przyzwyczaili do zła, bo jeśli usuniemy ten element, będziemy głusi. Jeśli w naszych sercach zagnieżdżą się słowa Adolfa Hitlera, który powiedział, że sumienie jest żydowskim wynalazkiem, że jego misją jest uwolnienie świata od wyrzutów sumienia, to wtedy będzie z nami bardzo źle. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nasze sumienie było czyste. Bo jeśli ono będzie czyste, jak będzie wyglądał nasz świat, wewnętrzne życie, rodzinne życie, relacje z innymi, jak patrzy na świat człowiek, który ma czyste sumienie? Inni są wtedy lepsi, są bardziej przyjaźni, są bardziej otwarci. Ja chcę mieszkać w takim świecie. A wy? To jest dar, który przychodzi w ślad za czystym Bożym sumieniem. I tego każdemu z nas, moi drodzy, życzę. Wiem, że Pan Bóg tego chce i że uczyni wszystko, żebyśmy tacy byli. Ale od nas zależy konserwacja. Od nas zależy to, żeby nasze sumienie zawsze było dobrze nasmarowane, żeby ta igiełka zawsze wskazywała północ, żebyśmy nigdy z tej Bożej drogi nie zeszli. Życzę czystego sumienia każdemu z nas. Dobrego, błogosławionego dnia, uśmiechu i niesamowitej wiary, że ten, który nas prowadzi, pokazuje nam zawsze, co prawda wąską, ale prostą drogę do zbawienia. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.